Nie chcę na dzień dobry czy na dobry wieczór nikogo gorszyć, ale ośmielę się powiedzieć, że dla mnie dzisiejszy dzień nie jest szczególny jako dzień. Nie jest szczególny jako święto w kalendarzu. To nie w tym jest jego szczególność. Nie chcę źle zabrzmieć, ale powiem to w drugą stronę. Każdy dzień, gdy wspominam mękę i zmartwychwstanie mojego Pana, jest szczególnym czasem. Nie wierzę w to, że Jezus nadal jest na krzyżu, bo ja wiem, że Jezus zmartwychwstał. Amen. On żyje. Ale jest to szczególny czas, kiedy wspominamy tamten okres z jakimś takim raz w roku zainteresowaniem reszty świata. Oczywiście gdzieś tam z boku pchają się jakieś kolorowe jajka i króliki i całe pogaństwo próbuje powiedzieć, będzie kolorowo, będzie ładnie, bo to chodzi o wiosnę, ale starożytne ołtarze Izraela niczym prorocy zapowiadają, że obok tego nie może być żadnych ozdób. Z jakiegoś powodu zawsze tam, gdzie była składana ofiara, pogaństwo chciało czymś to ozdobić, tak jak dziś tymi różnymi kurczaczkami, zajączkami. To nie jest nic nowego, wiecie, już pogańskie ołtarze były zawsze przepięknie ozdobione, otoczone ozdobami, ale był jeden taki naród, który miał absolutny zakaz. Ołtarz nie mógł być niczym przyozdabiany, nie mógł się znajdować w żadnych pięknych gaikach otoczony ozdobami. Miała być widoczna jego krwawość, jego brutalność i miała boleć to, że baranek, który tak długo był w domu, musi umierać. Ktoś by powiedział, dlaczego? Czy Bóg jest taki brutalny? Nie, to jest zupełnie zły wniosek. To, co Bóg chciał pokazać, to wskazywał na brutalność grzechu, który odrywa ukochane przez Niego stworzenie od Niego i ofiarę, którą miał ponieść Boży Syn na krzyżu Golgoty. Setki lat przed tym, zanim jakikolwiek naród zaczął stosować karę ukrzyżowania, Izajasz, jak nieraz tu mówiliśmy, w Bożym sercu zobaczył ten krzyż. Psalmista wiedział, że na nim go przebodli, że spoglądali na niego i Bóg powiedział, żadnych ozdób, niech to będzie widoczne. Syn Boży powiedział, kiedy ja będę wywyższony, pociągnę do siebie wielu. Wielu myślało, o jakież to chodzi wywyższenie, lecz gdy został wywyższony ponad ziemię na drzewie krzyża, wielu zawracało, bijąc się w piersi. Wielu zobaczyło, chociaż najpierw się śmiali. Dzisiaj w to miejsce chciałbym pójść naszymi rozmyślaniami, rozważaniami. Tak jak powiedziałem, to nie dzień jest szczególny, ale osoba, o której mówimy. To nie data czy święto jest szczególne, ale szczególne jest coś, co moim zdaniem prawdziwie wierzącej, narodzonej w Chrystusie na nowo osobie sprawia, że właściwie mogę się, tak może to jest pewien skrót myślowy, ale Wielkanoc trwa 365 dni w życiu narodzonego na nowo człowieka. Bo każdego dnia dziękuję Bogu za to, co dla mnie uczynił. Izajasz w 53 rozdziale w znanym nam proroctwie powiada od 9 wersetu tego rozdziału i wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa, wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Te ostatnie słowa tego potężnego fragmentu Słowa Bożego w szczególny sposób dla mnie brzmią. Poniósł śmierć za wielu, do przestępców był zaliczony. te dwie prawdy. Widać tu i są zapowiedzią tego, co oglądamy potem z całą mocą w Nowym Testamencie. Poniósł śmierć za wielu i do przestępców był zaliczony. Dziś możemy mieć marzenia i normalne życie, bo On przyszedł pomiędzy nas. Do przestępców był zaliczony, ale też żył pośród nas, przestępcy. Przestępcy Słowa Bożego spotkali go, przestępcy Bożych praw. Przez ostatnie 2000 lat tysiące pogubionych przestępców spotyka go, tego, który do nich był zaliczony. Nieraz tłumaczyliśmy to tutaj, że zaliczony był do przestępców. To nie jest jakieś jedynie pobożne wyrażenie, ale to oznaczało, że tamtego dnia ludzie przechodzili koło wzgórza Trupiej Czaszki, przyglądali się kolejnej egzekucji Rzymian i mówili: o, dzisiaj raz, dwa, trzy. Dzisiaj trzech bandytów krzyżują, zaliczony do przestępców. Reszta zaczęła się objawiać potem. Tego, kim naprawdę był i co zrobił. Im bliżej krzyża byli niektórzy, tym szybciej to zobaczyli. Im bliżej jest się krzyża, tym szybciej się to widzi. Łatwo mówi się, przyzwyczajając się do takiego utartego myślowo zdania, że Jezus umiera tam za nas. Natomiast trudno uznać, że dwaj złoczyńcy obok Niego wcale nie są jakoś wiele gorsi od nas, że Jezus tam umiera za nas, abyśmy my mogli dla Niego, przez Niego, za Niego czerpać z Bożej miłości, że my dajemy grzechy, On daje miłość, my dajemy winy, On daje niewinność. Pojawia się ktoś, kto wszystkie winy bierze na siebie. Każdy z was, kto w jakiś sposób zetknął się na przykład z misją więzienną, ja przez wiele lat pracowałem, jak wiecie, w więzieniach, to wszyscy z nas, którzy tam chodzimy, wiemy, że kiedy idziesz do więzienia i spotykasz się z większą grupą więźniów, to tam są sami niewinni. A w ogóle nikt nie jest winny. Na sali to jesteś jedyny, który jest chyba winny czegoś. Sami niewinni. Ale tu się pojawia jakiś zupełnie inny głos, nienormalny dla tych, którzy są winni. Tu pojawia się ktoś, kto wszystkie winy bierze na siebie i mówi ludzkości: jestem winny tymi winami. Ogłasza na całe więzienie, żeby wszystko włożyć na Niego, a bramy zostaną otwarte. Kto tak chciał? Ten 53 rozdział, który czytaliśmy przed chwilą, w 10 wersecie było wspomniane, że przez Niego wola Pana się spełni. To jest to, czego chciał Bóg. Tak się właśnie wypełni wola Pana. A więc warto by było sobie zadać pytanie, jeżeli przez Niego wola Pana się spełni, to jaka jest wola Pana? I w drugą stronę, jaka nie jest wola Pana? Mateusz 18, 12, 14. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardzo raduje, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zabłąkały. I tu pisze, jaka nie jest wola Boża. Tak też nie jest, pisze, wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Tu jest napisane: nie jest. Nie jest wolą Ojca. Oto jaka jest wola Pana, która spełnia się w osobie Syna Bożego. Bo to, aby ktoś zginął, nie jest. Nie dlatego to się dzieje, by jeszcze większa wina na nas spoczywała. Nie dlatego, że w kierunku ludzkości zostaje wyciągnięty Boży palec sądu. Ale wola Pańska jest taka, Jana 6, 39-40, tam czytaliśmy, nie jest wolą Pańską, a tu czytamy, a to jest wola tego, który mnie posłał. A więc z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Do przestępców był zaliczony. Wszedł pomiędzy nas. Do przestępców był zaliczony. Najpiękniej opisuje to ten fragment Ewangelii, bo do dziś świat w swojej dumie nie lubi tego prostego cieśli z Nazaretu. Przyjaciela ubogich, celników i złoczyńców, zaliczonego do nich, to on okazał się Synem Bożym i przed nim wiemy, że zegnie się wszelkie kolano. I tutaj Ewangelia pokazuje, jak zalicza się do przestępców, jak między nich wchodzi. Łukasz 23, 32, 39. A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. Mała taka dygresja. Pamiętajmy, ja wiem, że ci z was, którzy czytają Biblię wiele lat i troszkę już poznali tą kulturę, czy hebrajską, czy też dzieje Nowego Testamentu i historię, jaka w tle Nowego Testamentu jest, wiedzą o tym, ale ci, którzy dopiero zaczęli czytać, chcę wam powiedzieć, to nie jest nic niezwykłego, że Rzymianie krzyżują. Rzymianie krzyżowali przestępców, były nawet takie momenty, że codziennie po 100 krzyżowano. Także ten dzień nie miał jakiejś większej liczby. Nie wiem, czy wiecie, że w czasie oblężenia Jerozolimy dzień w dzień przez wiele tygodni codziennie krzyżowano 100 ludzi na przykład w 70 roku. A więc to nie jest jakaś niezwykła rzecz dla Rzymian kogoś tak zabić. Natomiast niezwykłe jest, jaka osoba i kto pojawia się pośród tych, co niosą krzyż. Uważano, że nawet obywatel Rzymu jest już zbyt wysoko urodzony, aby nieść krzyż. Rzymianin najczęściej ginął przez ścięcie mieczem, jakiś inny wyrok, ale nigdy Rzymianina nie krzyżowano. Uważano, że on jest bardzo, bardzo wysoko i przypadki ukrzyżowania Rzymian były niezwykle rzadkie. A oto nie obywatel Rzymu, obywatel nieba. Oto Syn Boży, ten, przez którego wszystko powstało, co istnieje, przez którego wszystko się stało, Słowo żywota, ten, który wcielił się, który 100% Bóg, 100% człowiek, został uznany za przestępcę do tego stopnia, że również tego dnia niesie krzyż. I stąd także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. A gdy przyszli na miejsce zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców. Jednego po prawicy, drugiego po lewicy. Zawsze tak robiono, kiedy Rzymianie mieli mniej ludzi do ukrzyżowania, krzyżowali ich razem na jednym miejscu. Jeśli ich było trzech, krzyżowali ich tak wzdłuż. Jeżeli miejsce było małe, to krzyżowali po dwóch, żeby na siebie musieli spoglądać. Jeżeli ich było jeszcze więcej, to nawet potrafili wzdłuż drogi. Po powstaniu Spartakusa, czyli dużo, dużo wcześniej, aresztowanych powstańców, tysiące, ukrzyżowano wzdłuż dróg i tamtego dnia podróżujący rzymskimi traktami ludzie widzieli gęściej niż latarnie dzisiaj, czy słupki przydrożne ukrzyżowanych ludzi. Tak krzyżowali. Tamtego dnia raz, dwa, trzy. Do przestępców był zaliczony trzech bandytów. Ukrzyżowaliśmy, mówili Rzymianie. Ale miało się okazać, że jest zupełnie inaczej. Nawet ten, który dowodził tą grupą, miał tego dnia coś przeżyć. A Jezus rzekł, 34 werset, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią, a przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc, innych ratował, niechże ratuje samego siebie. Jeśli jest Chrystusem, Bożym tym wybranym. Szydzili z niego także żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet. I mówiąc, jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim, ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc, czy nie ty jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas. Zwróćmy uwagę, że całe tło ukrzyżowania jest absolutnie przekonane i zwrócone wrogo w kierunku Pana Jezusa. Jest przekonane, to jest jeden z przestępców. Ci, którzy swoje wiedzą, milczą. Śmieją się, kpią. Wcześniej go zbili i rwali mu brodę, pluli w twarz. Teraz obdarli go z szat i przybili do tego haniebnego narzędzia rzymskiej śmierci. Po 3 latach służby przyszedł ten moment, dla którego Syn Boży urodził się w Betlejem około 30 lat wcześniej. Po 3 latach służby nadszedł czas, dla którego Pan Jezus przyszedł. Po to na ten świat przyszedł. Po to się urodził. To był plan Boży, plan Bożego zbawienia człowieka. Wszyscy znamy historię zdrady, jak Judasz go zdradził. Większość z nas to czytała. Procesu ukrzyżowania, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Ale zauważamy również, że do przestępców był zaliczony, że oznacza to, że obok niego wisieli bardzo, bardzo winni ludzie. Ogólnie nie do końca wiemy, kim oni byli. Mamy tylko pewne pisemka i to raczej z tradycji kościelnej niż historycznej. Mówi się, że podobno ten jeden, któremu Pan Jezus darował winy, czy który ten tak zwany dobry łotr, że podobno nazywał się Dyzma, taka jest katolicka tradycja, która nie wiem dokładnie, nie przeczytałem, na pewno można się dowiedzieć, skąd wypływa i parę innych historii. Ogólnie Biblia nam niewiele o tych ludziach mówi, o tak możemy powiedzieć. Ale zaczyna się dziać dziwna rzecz. Kiedy tak wszyscy kpią i śmieją się z niego, wszystko idzie w tym kierunku aż do tego jednego momentu, kiedy jeden ze złoczyńców mówi, my jesteśmy tutaj dlatego, że my naprawdę coś złego zrobiliśmy. Ale on nic złego nie uczynił. Celowo już nie czytam, parafrazuję, by to jakby do nas doszło. On nic złego nie uczynił. My, to jest nasze miejsce. Jakby wyznaje ten człowiek, miejscem grzesznika jest śmierć. Ale ty jesteś święty. Ty nic złego nie zrobiłeś. Zanim dojdzie do wstrząsających słów złoczyńcy, jeszcze coś zobaczmy w tej sytuacji. Patrząc na Golgotę, ludzie widzieli krzyże. Syn Boży zaliczony, jak już to powiedziałem, między złoczyńców. I zobaczmy na nich, co oni właściwie reprezentują. Reprezentują właśnie duchowo naszą przyszłość. Nasz los. Dlaczego? Na jakiej podstawie? Tak mówię, ponieważ wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. A na krzyżu albo absolutna, totalna śmierć, albo chwała Boża zaczynają działać. Dzisiaj Kościół mówi o krzyżu, który jest mocą, który jest siłą, który niesie w swoim przesłaniu chwałę Bożą. Nieraz przekonałem się, głosząc Ewangelię, że w krzyżu jest siła, że w krzyżu jest moc. Nawet głosząc w więzieniach, szpitalach, pośród różnych ludzi, czy to jako misjonarz, czy pastor, możesz głosić różne rzeczy. Możesz obiecywać ludziom, jak dobrze chce Bóg dla nich, żeby było. Możesz im opowiadać, jakie to tam wielkie plany Pan Bóg ma. I często to będzie prawda. To prawda ma. Ale pamiętam, że zawsze, nawet w najgorszych więzieniach, gdzie pracowaliśmy, kiedy zaczynaliśmy opowiadać o ukrzyżowaniu, wszystko milkło. Coś się działo. Gdzieś w tym samym duchu, co ów dobry łotr, że go nazwę, dobry, dobry, zły człowiek, który tam był, dobry w tym, co powiedział, zły w tym, kim był, coś się w nim zmieniało, w tym samym duchu moc krzyża zaczyna działać na tych, którzy dostrzegają w Chrystusie kogoś jeszcze. Zaraz do tego idziemy. Wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy muszą umrzeć. Wszyscy muszą zdecydować o swojej wieczności. Jak mówiłem, Biblia niewiele nam o nich mówi, nie znamy ich życiorysów, imion. Nie wiemy, kto i za co ich sądził. Nie wiem, jakich mieli sędziów i co tam do końca narobili, zakładając, że idą i niosą krzyż, byli naprawdę porządnymi bandziorami. Nie wiem, jacy świadkowie przeciwko nim występowali, lecz nawet sama Biblia mówi to, zdecydowanie byli złoczyńcy. I prawdopodobnie, że dzieje się to wszystko tam, tak można powiedzieć, na 95% to byli Żydzi. Albo więcej. To byli Żydzi, mieli żydowskie pochodzenie. I gdyby przeglądać ich papiery, w ich papierach byłaby rubryka wyznanie. Okazałoby się, że byli wyznania i tam by było wpisane, uwspółcześniając trochę moją historię, powiedziałbym, byłoby wpisane wyznanie mojżeszowe i że czekają na Mesjasza, bo są mojżeszowego wyznania. Jak wszyscy, nominalnie, no czekacie, no tak czekamy, no przecież wszyscy teraz czekają, nie? My też. Wierzący, niepraktykujący, nie? Ten jeden z największych oksymoronów, przeciwieństw, zdanie, które przeczy samo sobie, to jak ktoś, kto pragnący, ale niechcący się napić. Wierzący, niepraktykujący. Oni byli tacy. Znali coś tam, wiedzieli o Bogu ze słyszenia. Ulicznych kazań, bo nie było niczym niezwykłym, że ktoś na ulicy w tamtych czasach coś ogłaszał. Wiedzieli również, co o sobie twierdzi prawdopodobnie Jezus, bo nie sposób było w tamtym czasie tego nie wiedzieć. Nigdy nie przypuszczali, że spotkają go tak blisko, jak inni kpili, ratował innych. Może by siebie zaczął ratować. Nie wiedzieli, że to Pan, który wyprowadzał Lota z Sodomy, że to Pan, który spożywał posiłek z Abrahamem. Nie wiedzieli, że to ten, który prowadził Izrael przez pustynię. Nie wiedzieli, że to ten, który spotkał się w obozie wojsk Jozuego, przed którym Jozue ściągnął buty i padł na twarz. Kompletnie nie rozpoznawali, kim on jest. Dlaczego nie chciał uratować samego siebie? On nie przyszedł na świat dla siebie. On właściwie, jeśli chodzi o niego, na świat przychodzić nie musiał. On się musiał urodzić z powodu Bożej miłości, a nie z powodu jakiegokolwiek obowiązku. Nie musiał, ale od jego narodzenia. To był czas miłości i łaski, nie obowiązku i Bożego długu, ale czas miłości i łaski. On okazuje nam miłosierdzie i spłaca to, co nasze. Spłaca, robi przelew na konto bankrutów duchowych. Ratując tylko siebie, nie ratuje się innych. Ale tutaj było coś dużo więcej. Wiemy i nie musimy wiele o tym mówić. Wiemy, że nikt mu jego życia nie zabrał. Jedną z podstawowych myśli o Chrystusie, naszej wiedzy biblijnej, którą czerpiemy ze słowa, jest to, że Syna Bożego na siłę nikt nie aresztował i na siłę mu nikt życia nie zabrał. Aresztowano go, zabrano mu życie, ale on swoje życie ofiarował za nas. On urodził się po to, on poszedł z miłości na ten krzyż, a nie dlatego, że nie mógłby sobie poradzić, gdyby nie chciał. Również wiemy, bo czasami zadają ludzie takie pytania, czy on może w cudowny sposób nie odczuwał bólu, może po prostu wyłączył ból, a więc nie było mu, mówią ludzie, tak ciężko wisieć na krzyżu, bo powyłączał ból. Wiecie, gdyby Jezus to zrobił, nie spełniłby tego, kim miałby być Mesjasz. Wiele wersetów już przestałoby się zgadzać. Jezus czuł wszelki ból i mękę, co było widać na jego obliczu i jego ciało o tym mówiło. Każdą ranę, każde uderzenie, każdy gwóźdź, to było dla nas uzdrowienie, posilenie, to było dla nas pomazanie. Gdyby to wyłączył, to by było, wiecie, jak dzisiaj mówią, fake jest takie słowo, to by było tylko przedstawienie. Lecz on nie ratował samego siebie, gdyż przyszedł, aby odnaleźć i zbawić każdego, kto się zgubił, bez przelania krwi. nie byłoby odkupienia. I On to zaczął czynić. Jeśli świat miał doświadczyć zbawienia, Baranek Boży musiał przejść do końca tą drogę. To nie mogło być nic nieprawdziwego. Cały ból, całą samotność, całe przekleństwo grzechu musiał wziąć na siebie. Patrząc na dzieje ludzkości i relacje z Bogiem, widzimy, że Bóg ustanowił różne ofiary za grzech. Można o tym czytać w Starym Testamencie naprawdę w wielu, wielu miejscach. Aż do znudzenia, aż do niezrozumienia. Ale tu wszystko się wypełnia. On jest święty. My nie jesteśmy święci. To była przepaść nie do przejścia i ofiara nie do zastąpienia. Nie mieliśmy szansy, jak dzisiaj nawet nasi muzycy tu śpiewali, przerzucić mostu nad tą przepaścią. To musiał być ktoś tak niezwykły jak Jezus. Jezusowi nigdy nikt nie mógł udowodnić grzechu. Żaden człowiek nie mógł podejść do Niego i powiedzieć, ale widzisz, jednak tutaj się pomyliłeś, albo widzisz, jednak tutaj musisz przeprosić. Ilu by nie zbierano przeciwko Niemu, nikt nigdy nie mógł udowodnić Mu grzechu. Diabeł rozbił się od Niego jak o stromą ścianę, nie mógł znaleźć w Nim miejsca. Kiedy Jakub pisze do nas, byśmy nie dawali diabłu dostępu, to mogę tutaj powiedzieć, używa w bardzo poważnym stopniu tego samego języka, którego używaliby alpiniści czy taternicy, że idąc po stromej ścianie można znaleźć taki dostęp, taki ustęp, na którym na chwilę można odpocząć. I czasami wróg znajduje w naszym życiu taką dziurę, na której może jakby swoje 5 groszy wsadzić. Ale kiedy do Niego przychodził szatan, nie mógł niczego w nim znaleźć. Nie było miejsca, gdzie z Jezusem mógłby się zatrzymać na pogawędkę. Nie było miejsca, gdzie Jezus dałby mu jakikolwiek dostęp. Był absolutnie bez grzechu i dobrowolnie oddaje swoje życie. Mówi, że po to przyszedł, że to dla nas daje. Dlatego warto sobie zadać teraz pytanie, czego się uczę, patrząc na krzyż i tych dwóch ludzi ukrzyżowanych obok Pana? Raz, dwa, trzy. Do przestępców był zaliczony. Policzyliśmy, zaliczyliśmy go do nich. Czego się mogę tutaj nauczyć? Moja pierwsza myśl, kiedy się przyglądam temu, to jest, krzyż ma moc zmienić wszystko. Już nawet, jak powiedziałem przed chwilą, mówienie o Nim ma siłę, a tu oni nie tylko mówią, ale oglądają Go z bliska. Lecz jednak jest to siła dla tych, którzy pozwolą, aby to się działo w ich sercu. Bóg nigdy nie będzie na tobie działał gwałtem. Dwóch ich było, ale jeden z nich dopuścił w swoim sercu myśl, on jest święty, on ma rację, ja nie mam racji. I jego obraz tego, kim był, zaczął się walić. A jego obraz Syna Bożego zaczął wzrastać. On nie miał oczywiście takiego poznania. On nie powiedziałby o Jezusie to wszystko, co my dzisiaj wiemy, ale jednak widział, że to jest ktoś zupełnie inny. I ta zmiana w postawie jednego ze złoczyńców zmienia tak wiele. Zwróćcie uwagę, kiedy będziecie czytać, że odkąd on powiedział, że my tu jesteśmy, bo zasłużyliśmy, ale on nic złego nie popełnił, od tej pory jakby ucichły te wszystkie głosy kpin. Gdzieś wszystko zaczyna się przechylać na drugą stronę, aż dojdzie do miejsca, gdzie ludzie zaczną się walić swoje piersi, gdzie słońce zachodzi, gdzie wszystko się po prostu zmieni, ale on był tym pierwszym, on był najbliżej i coś doświadcza. Tego nie potrafił zrobić z nim nikt. Gdyby w tamtych czasach istnieli specjaliści od resocjalizacji, to stwierdziliby, że tego człowieka można ukrzyżować, ponieważ on resocjalizacji nie podlega. W tamtych czasach, w starożytności, nie istniała resocjalizacja. Istniała kara i koniec. Ale gdyby była, stwierdzono by, że niemożliwe jest zresocjalizować, przywrócić społeczeństwu tego człowieka, ale już na pewno niemożliwe jest, żeby był święty. Lecz przy krzyżu im bliżej, tym większe cuda się dzieją. To było dla niego miejsce cudu. Zwróćcie uwagę, dopóki Jezus dawał chlebki, rybki i cuda, tłumy szły za nim. Pewnego dnia zatrzymał się i powiedział, kto nie spożywa mojego ciała i nie pije mojej krwi, Od tego momentu aż do krzyża mniej i mniej i mniej. I w końcu, kiedy umiera tam na Golgocie, to już tylko trzy drobne osłupki stoją. Ktoś gdzieś gorzkimi łzami płacze. Ktoś jeszcze przygląda się z daleka, ale całe tłumy się rozwiały, znikły. Ale ten, który jest przybity zaraz obok, doświadcza cudu płynącego z krzyża. Nigdy nie jest za późno, by zwrócić się do Jezusa. Woła do nas krzyż. Ten krzyż ma dzisiaj moc, aby ściągnąć przekleństwo grzechu z ciebie. Jeżeli jesteś dziś uwikłany w grzech, ten krzyż ma moc. Tak jak tamten złoczyńca zobaczył, co się działo z Jezusem, tak zobacz dziś, oczyma wiary i powiedz: Panie, wspomnij na mnie, pomóż mi, nie ma na mnie, nie ma dla mnie uzdrowienia, pomocy, resocjalizacji, nie ma dla mnie siły, mam już dość wstydu i słabości. Im bliżej krzyża, tym większy cud, choć wszyscy się rozbiegli. To najbardziej niesamowita prośba w Biblii. Rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. W oparciu o te słowa powstały przepiękne pieśni, przepiękne wiersze. W oparciu o te słowa ludzie zaczynali pojmować, czym jest Boża niezasłużona przez człowieka łaska. On się przyznał do Jezusa. Tymi słowami wyznał Jezusa. Tymi słowami wierzył, że to nie koniec. Tymi słowami wierzył, że to ciągle droga dokądś i on zamierza teraz tą drogą iść. Panie, wspomnij, gdy wejdziesz. A odpowiedź było: będziesz. Nie tylko, że będę cię tam pamiętał. Szkoda, że jesteś w piekle. Nie, będziesz tam. Będziesz ze mną. Aż trudno sobie wyobrazić tą scenę. Oskarżony prosi jedynego prawdziwego prawodawcę i Pana o życie wieczne. Potem poza ramami ziemskiej codzienności wchodzi w niesamowitą wieczność z Nim. Krzyż jest miejscem cudu. Miejscem cudu, przy którym ludzkość rozkłada ręce. Ten, który, powiedzmy to tak prosto, ten, który miał iść do piekła, idzie do nieba. A my aż tego pojąć nie możemy. Stoimy z naszymi religijnymi mądrościami i nic nam się nie układa w tych puzzlach. Dlatego, że zbawiony zostaje facet, który nie mógł nic zrobić z naszej listy, którą byśmy chętnie wręczali ludziom. I mógł zrobić wszystko, co człowiek może zrobić wobec Jezusa. Czyli pomodlić się potężniejszą modlitwą świata: Boże, zmiłuj się nade mną. On ją właśnie powiedział, tylko prościej, tylko po swojemu. O Panie, czego chcesz nas tu nauczyć? Czujecie, kim był ten gość na krzyżu? Słuchajcie, on się nawet nie modlił przed jedzeniem, wiecie o tym? Nie zrobił nic, żeby zasłużyć na łaskę od swoich przewinień. A jednak Bóg wprowadził pewne wielkie zamieszanie. Kiedyś czytałem, że w latach 60., długo przed komputerami i przed takimi różnymi rzeczami, w jednym z luksusowych domów handlowych w Stanach Zjednoczonych było włamanie. Policja nie mogła znaleźć właściwie, co zginęło. Ewidentnie było włamanie, rozbite były szyby. Było widać, że ktoś chodził po alejkach tam, gdzie stały towary, ale ogólnie na pierwszy rzut oka sprzedawcy mówili, że właściwie nic nie zginęło. Jakieś tam drobne, które były w szufladzie czy w kasie, no też są. I nie mogli złapać, co się naprawdę stało. Po jakimś czasie okazało się, że włamali się ludzie nasłani przez konkurencję. Niczego oczywiście nie ukradli. Pozamieniali ceny i metki na produktach. Czytałem, że po około 4 godzinach pracy sklepu zrozumieli, że coś nie gra, kiedy aparat fotograficzny za $350 kasjerka kasowała za $5.25. i poczuła, że coś nie gra, że coś w sklepie i musieli zamknąć działalność, że poczuli, że mają bałagan i nie wiedzą, co się dzieje. To, co miało wartość, przestało ją mieć, a to, co nie miało wartości, było sprzedawane za duże pieniądze. Proste i tanie rzeczy, niewarte wiele, stały się drogie i nikt nic nie rozumiał. I oto coś podobnego tutaj się dzieje z naszym życiem. Zmienia się wartość. Oto wartość pobożnego człowieka, który wchodzi do świątyni i mówi: Panie, jak dobrze, że ja tak dobrze żyję, że ja nie jestem jak ta cała banda celników, łobuzów, złodziejów, Rzymian. Nagle jego wartość maleje, a przecież to on jest tym, co wyraża się tą obiegowym zdaniem, chodzi do kościoła tak zwanego, do świątyni. Nagle się okazuje, że człowiek, który wchodzi i nie ma odwagi nawet przejść do przodu, pamiętacie tą przypowieść Pana Jezusa? Mówi: Jezu, mówi, przepraszam, mówi: Boże, zmiłuj się nade mną. Ja sobie tylko zdaję sprawę, kim ja jestem. O Boże, zmiłuj się. Religia zaczyna się z niego śmiać. Religia zaczyna się z niego naśmiewać. Jezus zmienia naszą wartość. Są ludzie, o których świat mówi, że byli nic nie warci. Jak ten złoczyńca. Wiecie, oni nie szanowali tych złoczyńców. Powiem wam więcej. Tych złoczyńców bardzo często po tym, kiedy już ich ściągnięto z krzyża, to nie było tak jak z Panem Jezusem, że przyszli szlachetni ludzie, owinęli Jezusa, wiecie, zabrali. Jezus był kimś, byli tacy, którzy go kochali. Tych ludzi traktowano jak śmiecie. Po zrzuceniu ich z tego narzędzia tortur często leżeli w pyle, a potem po prostu rzucano ich na deskę i wrzucano ich do Gehenny, do takiej doliny, do takiej przepaści, na którą mówiono Gehenna, takiego, to była, wiecie, taka dziura, dolina, gdzie wcześniej, setki lat wcześniej uprawiano kult Molocha, to tam palono małe dzieci, potem to się stało śmietniskiem. Wiele by o tym miejscu mówić, ale krótko mówiąc, albo się ich gdzieś tam pozbywano na pustyni. Nawet ich ciało nie było uszanowane, nic. Byli uznani za zero. Oto Jezus przemienił ich wartość. Jeśli ktoś zasłużył na śmierć, to właśnie ów złoczyńca. Ale spogląda na śmierć Syna Bożego i nagle widzi, że jest szansa wyjścia spoza śmierci. Miejcie dzisiaj odwagę w ten piątkowy wieczór spojrzeć na siebie. Popatrzmy na siebie. Kim ja naprawdę jestem? Kim jestem, bym miał odwagę powiedzieć, że wybieram się być na zawsze z Bogiem? Kimże jestem, że mam odwagę powiedzieć, że sobie dzieckiem Bożym jestem? I właściwie moglibyśmy powiedzieć, no nikim takim, ale mogę powiedzieć taki amen. Z powodu, przez Golgotę i przez ten krzyż mogę radować się byciem dzieckiem Bożym, byciem tym, którego Bóg naprawdę umiłował. I tego się uczę z krzyża. Jeśli jakiś człowiek całkiem w życiu się pogubił i je zmarnował, to był ten facet. Był na początku listy do piekła i znalazł się na pierwszym miejscu, żeby iść w Jezusem w zupełnie inną przyszłość. Myślałem nieraz, co on wiedział o Mesjaszu? A tutaj takie rzeczy widział. Co musiał myśleć? Jak to się działo? Co takiego Jezus zrobił, że jeszcze przed chwilą niósł bandzior krzyż, jeszcze przed chwilą z niego kpił i coś zaczyna się zmieniać. Jakie słowa, jakie uczynki, jakie świadectwo on dał. Zbity, skatowany, przybity do krzyża kaznodzieja, jego twarz zalana krwią, kości widoczne przez pociętą skórę, płuca walczące o powietrze. Czy w nim się da zobaczyć kogoś, oprócz kogoś, kto zaraz umrze, a on nagle ma taką wizję, że w głowie się nie mieści. Wspomnij na mnie, Panie, gdy wejdziesz do królestwa. Coś przez tą zasłonę śmierci zaczął widzieć. Coś zobaczył. Nigdy nie był w lepszym towarzystwie.
Czy mogę być z tobą, gdy pójdziesz dalej, do niego mówi, bo to dokładnie mu powiedział, czy jeszcze można iść za tobą? Jeszcze dziś będziesz tam, gdzie idę, mogę powiedzieć w luźnym tłumaczeniu. Dlaczego Pan Jezus to zrobił? Przyglądamy mu się i zastanawiamy się. No z Samarytanką to jest zrozumiałe. No pobożna niewiasta nie była, ale tu się wszystko nam klei do kupy, nie? Wróciła, powiedziała innym, coś tam zrobiła. Zacheusz też jakoś nam się układa w tej ramce. Miał pieniądze, mógł rozdać to, co zabrał. Też coś tam dał. No rozumiem, mógł coś zrobić. I tutaj dochodzimy do następnej rzeczy, którą nas uczy krzyż. Kiedy spotykamy Syna Bożego na krzyżu, od tej pory wszystko, co dajemy, nie jest żadną zapłatą za, nie jest żadnym zadośćuczynieniem. Od tej pory, gdy spotkasz Syna Bożego, Jezusa ukrzyżowanego, gdy Go tam zobaczysz, gdy Go pokochasz, gdy pojmiemy, co On dla nas zrobił, od tej pory każda dana Bogu rzecz jest wyznaniem miłości, tylko jaż. Bo nic dać nie mogę. On tam był, zanim to zrobiłem. Miłość Jezusa nie zależy od tego, co mogę jeszcze zrobić. To nie ma znaczenia. W oczach Króla jesteś, przyszedłeś, wyznałeś i chcesz dalej iść z Nim. To się liczy. Stoisz, jesteś, patrzysz, a Jezus Cię widzi. To wystarczy. Wystarczy do Niego przyjść. A kiedy On dotknie Twojego życia, jeżeli mamy odejść, to odejdziemy, a jeżeli nie, to wszystko inne będzie tylko owocem opamiętania. Biblia mówi wiele o owocach opamiętania. One muszą mieć miejsce w naszym życiu. Gdy upadniemy, nie musisz czekać, aż ci się serce oczyści, aby wrócić do Boga. Nie musisz mówić, wiesz, czas leczy rany i tak dalej. Nie musisz zostać zmuszony przez smutek czy depresję. Nie musisz być doskonały lub przynajmniej dobry, zanim Król cię zaakceptuje. Nie musisz się najpierw pławić w tym, jaki jestem winny i wszystkim to mówić we wstydzie, oskarżeniach i dopiero po 3 miesiącach wolno wyznać grzech. Gdziekolwiek dziś jesteś, chcę ci powiedzieć. Wykorzystaj to, że dzisiaj wspominamy ten krzyż. Wracaj do Pana, nie żyj w oddzieleniu od Jezusa. Wracaj do Słowa Bożego. Twoja wartość jest czymś, z czym się urodziłeś. Nie z powodu tego, co osiągniesz. Urodziłeś się, bo Bóg tak chciał. Bóg chciał cię widzieć wśród żywych. Inna lekcja, którą czerpię z krzyża i od tego złoczyńcy jest taka, że zbawienie nie przychodzi przez bycie członkiem, działaczem lub sympatykiem, ale przez spotkanie z żywym Jezusem. Ta historia uczy mnie też, drugi złoczyńca, że można być bardzo blisko Jezusa i nadal pójść do piekła, będąc zaraz obok Chrystusa i to na krzyżu, który dla niego był głupstwem w jego pędzie do śmierci, do zaginięcia. Jeden z nich odkrył w tym krzyżu moc, a drugi głupstwo. Różnili się tym, że jeden chciał przestać absolutnie być tym, kim był i już wiedział, że sam nic nie może zrobić, a drugi umierał tym, kim był. Gdy już rozczulimy się nad pobożnością Łotra, realność ściągnie nas pod krzyż. Możesz być pokropiony jako dziecko wodą. Możesz być nawet ochrzczony świadomie. Możesz krzyżować siebie i mówić, to mój krzyż, że mam żonę, dzieci i chodzę do kościoła. Słyszałem ludzi, którzy tak mówią, nie masz pojęcia o krzyżu wtedy. Możemy recytować wersety, zapalać świeczki, być członkiem czegoś, prowadzić życie, które będzie pełne frazesów i pobożnej działalności i wylądować w piekle. Zbawienie nie jest z bycia blisko religijnych rzeczy i zdarzeń. Zbawienie jest z zauważenia i rozpoznania Syna Bożego jako tego, który gładzi grzechy świata, jako baranka Bożego. Nie z tego, że jesteś blisko tych, którzy to robią, ale że jesteś tym, którzy to robią. Tym, który rozpoznaje Pan mój, Bóg mój, mój Pan, który gładzi grzech. Można być na krzyżu obok Jezusa i być zgubiony. Bo nie ma szczególnie świętych miejsc, uczy krzyż. Nie ma miejsca zbyt świętego, żeby pójść do piekła. jest jeden święty, którego gdy spotykasz, będziesz na zawsze zbawiony, to jest Zbawca. Dlatego widzicie, my nie czcimy krzyża. Nigdy nie zobaczycie nikogo tutaj, kto się modli do krzyża. Nie modlę się do krzyża z prostej przyczyny. Krzyż nie może odpowiedzieć na moją modlitwę. Jest symbolem. Wiele mi przypomina. Kiedy mówię o nim, to nie mówię o tym, mówię o tamtym, ponieważ jedynym, który odpowiada na modlitwę, jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi nie jest krzyż, nie są święci, nie są wartościowe przedmioty z Kościoła, jest żywy, będący pośród nas Jezus Chrystus, Syn Boży. Wszyscy potrzebujemy zbawienia. Różnica pomiędzy dwoma złoczyńcami to ich decyzja z jednej strony, ale z drugiej właśnie to, co się widzi. Pamiętaj, zwlekanie z tym, że jeszcze jeden dzień, pomyślcie, jeszcze jeden dzień zostanę w nałogu, jeszcze jeden dzień w pornografii, jeszcze jeden dzień się pogniewam na tego kogoś, bo on jest winny. Jeszcze ten jeden dzień to jest decyzja. To jest twoja decyzja. Zwlekanie z podjęciem decyzji, też decyzja. Gdyż wszyscy zgrzeszyli, Rzymian 3, 23. I brak im chwały Bożej. Tego nam brak do wszystkiego, czego pragniemy. Karą za grzech jest śmierć. I Rzymian 10 rozdział mówią tak, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Ta scena na Golgocie jasno nam to pokazuje. Zapłata za grzech to śmierć grzesznika. Zapłata za grzech to śmierć Zbawcy za nas i życie dla nas. Kończąc, zanim się pomodlimy, wszyscy musimy umrzeć, powiem. Nawet jeśli byłeś wczoraj na badaniach i ci dobrze badania wyszły i doktor mówi, naprawdę świetne pan ma badania. Naprawdę faktem jest, że wszyscy musimy umrzeć, nawet jak masz dobre badania. W końcu przychodzi dzień naszego końca. Dlatego największym cudem nie jest uzdrowienie, ale krzyż uczy mnie o największym cudzie wszechświata, zbawienie. Uzdrowienie może dodać 10 lat, 15, 20 i chwała Bogu za każde z nich. Ale największym cudem jest zbawienie. Zbawienie duszy jest czymś, co wprowadza do wieczności, a nie tylko dotyka teraźniejszości. Ta opowieść uczy mnie, jak szybko Bóg chce wybaczać i nie chce się gniewać. Zbawienie to wszystko z łaski, nic uczynków. Złoczyńca nie powtórzył przecież nawet żadnej modlitwy. Zwyczajnie uwierzył i wyznał. Możliwe, że to był pierwszy człowiek, który w historii nawrócił się na łożu śmierci, jeśli tak o krzyżu można powiedzieć. Jego życie nie znało nic oprócz grzechu, a jego śmierć spotkała kogoś tak potężnego, jak Zbawiciel i jego łaska. Dzisiaj się próbuje ludzi zbawiać za pieniądze, z uczynków, wymienia się ludziom, co trzeba zrobić, żeby być zbawionym. Pan Jezus nie tylko ofiaruje to z Bożej miłości, nie tylko w pełni uwalnia, ale czyni nas również dziedzicami. On usłyszał złoczyńcę pośrodku cierpienia. Dlaczego miałby Ciebie nie usłyszeć? Czemu do mnie i do Ciebie miałby nie dotrzeć Król Królów i Pan Panów? Każdy z nas jest jakby jednym z tych złoczyńców, każdy człowiek na tym świecie, każdy z nas musi dać jakąś odpowiedź. Dlatego Bóg chce, aby to było widoczne. I wracając do początku mojej opowieści, pogańskie ołtarze pięknie były przystrojone, ale ołtarze Izraela było odsłonięte. Chodźcie i zobaczcie. Grzech jest straszny. Niesie śmierć. Złóżcie wszystkie wasze winy. I kiedy przeminęły czasy baranków i ofiar, kiedy na krzyżu Golgoty zawołał Syn Boży, wykonało się i zasłona rozdarła się, otwarła się droga dla mnie. Nie zostawaj takim, jakim jesteś. Nie musisz wracać do domu takim, jakim tu przyszedłeś. Nie musisz żyć w tym ciągłym strachu i winie. Bo On otworzył drogę i ma obietnicę. Jeszcze dziś będziesz ze mną. Amen. Oddajmy Panu cześć. Powstańmy i uwielbimy Jezusa. Chwała Tobie. Chwała Tobie. Chwała Tobie, Zbawicielu mój. Chwała Tobie, Panie nasz. Ojcze, dziękujemy Tobie dzisiaj za ten niezwykły dar, że mogliśmy przyjść dzisiaj w naszym wyobrażeniu, myśli przez Twoje słowo tam na Golgotę i jeszcze raz zobaczyć się i zobaczyć w tym prawdomównym słowie, że wielka jest łaska Twa, wielka jest miłość Twa. Panie, o to przychodzę. Przychodzę po raz kolejny i kolejny pod ten krzyż. Tam pod tym krzyżem dokonała się moja przyszłość. Tam przeminęła moja przeszłość. Dziękuję Ci, że ta droga jest dziś otwarta. Proszę Cię o każdego, kto na tym miejscu dziś tu przyszedł i zmaga się z nałogami, z związaniami, jest prowadzonym na powrozie grzechu niewolnikiem diabła, aby mógł zobaczyć, że nic nie stoi na przeszkodzie. Że nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawołać do Ciebie, Zbawicielu, Zbawicielu, Panie, wspomnij, Panie, zobacz, przychodzę do Ciebie. Panie, przychodzę dziś do Ciebie z moim problemem. Panie, Ty wiesz, jaki to jest problem. Panie, Ty wiesz, co sprawia, że czuję się winny wobec żony, męża, dzieci, współpracowników. Panie, dzisiaj Ci wyznaję, że Twój krzyż jest mocą, która również wzbudziła we mnie wiarę. Ty wszystko możesz, Panie. Panie, wybacz mi, kiedy wątpię w Twoją moc i siłę. Ty możesz się rozprawić z każdymi kajdanami i z każdą niewolą. Ty możesz się rozprawić z każdym związaniem. Ty możesz się rozprawić nawet z tym, co mi się po ludzku, Panie, wydaje, że już się nie da naprawić. Przepraszam Cię, że tak myślę, ale dziś przychodzę do Ciebie razem z Kościołem. Pomóż mi, Zbawicielu. Chcę iść do domu z tym pełnym przekonaniem, że spotkałem, że doświadczyłem. I tak zostać w Twojej obecności chcę trwać. Chwała Tobie i cześć, mój Królu i Zbawicielu. Amen.